Duchu Święty, proszę Cię, dar mądrości, do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych. O dar rozumu, do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej. O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. Drodzy Państwo, rozpoczynamy katechezę. Zaglądamy do Katechizmu Kościoła Katolickiego, to te pierwsze strofy, te pierwsze punkty, które są bardzo istotne, są bardzo ważne, by nie zapomnieć podstaw naszej wiary, nie zapomnieć tego wszystkiego, co jest u początków tejże wiary. Rozpoczynamy od wyznania wiary, od tego, co jest najważniejsze. Od tego wszystko się zaczyna, od wyznania, że Jezus jest Panem, że Bóg w Trójcy Świętej jedyny jest jedynym, prawdziwym sensem mojego, konkretnie mojego życia. Dlatego też katechizm Kościoła Katolickiego w mądrości jego twórców, autorów jest właśnie w ten sposób skonstruowany. Jest w ten sposób ułożony, że rozpoczynamy od tej refleksji nad wyznaniem wiary. Mówimy o Jezusie Chrystusie, który jest tym stojącym u początków. Oczywiście mamy tutaj na myśli też i stworzenie świata. Mamy na myśli ten czas, kiedy Jezus Chrystus żył na ziemi jako człowiek i mamy ten czas teraz po jego zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu, zesłaniu Ducha Świętego, ale traktujemy to wszystko łącznie, nie oddzielnie, nie osobno. Były takie herezje, które mówiły o tym następstwie czasu, że najpierw był czas Boga Ojca, potem Syna Bożego, teraz czas Ducha Świętego. Nie, my wierzymy w jedność, niepodzielność Trójcy. O tym będzie mowa jeszcze w kolejnych katechezach z katechizmu Kościoła katolickiego. Natomiast musimy te podstawy sobie przypominać ciągle i ciągle do nich wracać, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy nie zapominali, żebyśmy też pewne rzeczy porządkowali, bo tak jak uczymy się, będąc małymi dziećmi, pewnych spraw, pewnych kwestii, tak czasem one nam z głowy wylatują, czasem sobie zapominamy. Zatem jest ta potrzeba, konieczność wręcz tego, by katechizm Kościoła katolickiego studiować stale. Studiować zawsze na nowo, odkrywając to wszystko, co niesie ze sobą też rzeczywistość. Wracając, tak jak my czynimy na antenie Radia Maryja, wracając do tych prawd po kolei, tak jak one są zapisane w katechizmie. I kiedy skończy się cykl katechizmu, rozpoczynamy od nowa po to, by sobie przypominać. Mam nadzieję, że większość z nas ma katechizm w swoim domu, ma katechizm na półce, po to, żeby zawsze w momencie, kiedy być może jest jakieś pytanie, kiedy pojawi się wątpliwość, kiedy ktoś nas o coś zapyta czy poprosi, by zawsze do tego katechizmu sięgnąć, by zawsze ten katechizm mieć pod ręką i tam znaleźć, naprawdę łatwo znaleźć odpowiedzi na trudne pytania, które się pojawiają w naszym życiu. I tak bardzo ciekawym jest to, od czego rozpoczynamy, czyli w wierze wierzymy, czyli wyznanie wiary, katechizmowe wyznanie wiary. Najpierw mówiliśmy o tym człowieku, który jest zdolny, o nas, którzy jesteśmy zdolni do tego, by poznawać Boga, by zgłębiać tajemnice o Bogu, tajemnice naszej wiary. Później, jak mówić o Panu Bogu? A też bardzo ważna kwestia już została przez nas poruszona. Jak mówić o Bogu, który przecież przewyższa wszelkie stworzenia, przewyższa i nasze poznanie, i nasze rozumienie, i tak dalej. Słyszeliśmy właśnie na kartach katechizmu Kościoła katolickiego, jak o tym Panu Bogu mamy mówić. I wreszcie, drodzy, przechodzimy do kwestii, czy przeszliśmy już do kwestii objawienia Bożego, a dzisiaj chcemy kontynuować to objawienie Boże w kontekście jego przekazywania. Mówiliśmy sobie już o tradycji apostolskiej, o tej sukcesji apostolskiej. Mówiliśmy o relacjach między Pismem Świętym a tradycją. To też jest bardzo ważna sprawa. I dzisiaj chcemy sobie mówić o interpretacji depozytu wiary. Interpretacja depozytu wiary. To bardzo ważna kwestia. Myślę, że warto zacząć od takiego stwierdzenia, czym jest depozyt wiary. Depozyt z takiego potocznego języka kojarzy się z jakimś miejscem, gdzie jest coś przechowywane. Do depozytu coś oddajemy, coś jest w depozycie, bardzo kolokwialnie, potocznie mówiąc, przechowalnia czegoś. Depozyt wiary to również nie tyle miejsce, gdzie przechowujemy naszą wiarę, ale pewna rzeczywistość, pewien stan, gdzie ta wiara jest przechowywana, pielęgnowana, umacniana, a wreszcie przekazywana innym. To jest ten depozyt wiary, depozytum fidei, święty depozyt. Tak czytamy o tym depozycie wiary w pierwszym liście świętego Pawła do Tymoteusza, tutaj rozdział 6 i rozdział 1. Do tych dwóch rozdziałów nas odnosi katechizm Kościoła katolickiego, a bezpośrednio katechizm tak formułuje kwestię depozytu wiary. Święty depozyt wiary zawarty w świętej tradycji i Piśmie Świętym, o tym była mowa wcześniej, został powierzony przez apostołów całemu Kościołowi. Czyli widzimy, że ten depozyt wiary najpierw pielęgnowali, chronili apostołowie, ci, którzy byli najbliższymi świadkami tego wszystkiego, co się działo, tego wszystkiego, co czynił Jezus Chrystus. Tutaj bezpośrednio do Jezusa Chrystusa odnosimy to spotkanie apostołów, bo oni spotkali Boga w Jezusie Chrystusie. I dalej czytamy, na nim opierając się, czyli na tym depozycie wiary, cały lud święty zjednoczony wokół swoich pasterzy trwa nieustannie w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwie, tak iż w trzymaniu się przekazanej wiary, w jej praktykowaniu i wyznawaniu pojawia się szczególna jednomyślność przełożonych i wiernych. To nawiązanie z kolei do Konstytucji Dei Verbum, oczywiście Soboru Watykańskiego II, punkt 10 tejże Konstytucji. Tak, drodzy Państwo, formułuje definicję niejako depozytu wiary katechizm Kościoła katolickiego i to jest bardzo ważne, żeby też pamiętać o tej jedności biskupów, przełożonych i wiernych. Jedność biskupa i wiernego. Posłuszeństwo Kościołowi, mówimy o takim też pojęciu, ono jest bardzo istotne, szczególnie wtedy, kiedy są jakieś kwestie trudne, kwestie sporne, kiedy czegoś nie rozumiemy, nie wiemy, pojawia się autorytet Kościoła, biskup jako następca apostołów. Tak mówi o tym katechizm Kościoła katolickiego i tak my jako ludzie wierzący powinniśmy te kwestie, te prawdy przyjmować troszeczkę inaczej, czy może łatwiej zrozumieć to osobom konsekrowanym, czy kapłanom, osobom wyświęconym na kapłanów, ponieważ oni ślubują to wszystko, co niejako ich zobowiązuje do posłuszeństwa, bezpośrednio jest też ślub posłuszeństwa, a także przysięgają w przypadku kapłanów posłuszeństwo biskupowi i jego następcom. I tu jest właśnie to działanie w posłuszeństwie biskupowi, w posłuszeństwie przełożonemu, temu, który czasem wydaje jakieś decyzje, których być może nie rozumiemy, ale też w posłuszeństwie je przyjmujemy, ale o tym też w innych miejscach. I tutaj katechizm też daje nam taki punkt mówiący, czym jest urząd nauczycielski Kościoła, pisane dużymi literami, czyli pewna nazwa własna też, ale jako tą nazwę własną mamy tutaj na myśli nie tyle jakiś ośrodek, jakiś biuro Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, ale też pewną tradycję, ale najlepiej nam o tym mówi katechizm. Zadanie autentycznego wyjaśniania Słowa Bożego, spisanego bądź przekazanego w tradycji, zostało powierzone samemu tylko żywemu Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa. Tutaj cytat znowu z Konstytucji Dei Verbum. To znaczy biskupom w komunii z następcą Piotra, czyli biskupem Rzymu. Autorytatywne, nie autorytarne, żeby tutaj nie pomylić, ale autorytatywne, czyli związane z autorytetem. imieniu Jezusa Chrystusa, nie we własnym imieniu, i w łączności z następcą Piotra, czyli z biskupem Rzymu. Tak to wszystko działa, tak to wszystko funkcjonuje. I dalej urząd nauczycielski Kościoła nie jest ponad Słowem Bożym, lecz jemu służy, nauczając jedynie tego, co zostało przekazane. Z nakazu Bożego i przy pomocy Ducha Świętego pobożnie słucha on Słowa Bożego, święcie strzeże i wiernie wykłada. Wszystko, co z tego jednego depozytu wiary czerpie, podaje do wierzenia jako objawione przez Boga. Czyli powtórzenie tego, o czym sobie wspomnieliśmy wcześniej, nie może być tak, że ktoś mówi coś swojego, że Pismo Święte tak, oczywiście, ale ja mam takie zdanie na ten temat. Nie, Urząd Nauczycielski Kościoła w ten sposób postąpić nie może. W ten sposób nie może działać, ponieważ jest też zobowiązany do tego, by być wierny nauczaniu apostołów, tej tradycji apostolskiej, ale przede wszystkim i nade wszystko zobowiązany do tego, by być wiernym temu, co jest w Bożym Słowie. Pamiętamy też o słowach Jezusa Chrystusa skierowanych do apostołów. Kto was słucha, mnie słucha. Na podstawie tych słów, drodzy Państwo wierni, każdy wierzący, każdy ochrzczony powinni, i tutaj katechizm mówi nawet z uległością, przyjmować nauczanie i wskazania, które są im przekazywane w różnych formach przez ich pasterzy. W taki sposób katechizm Kościoła katolickiego nam to precyzuje, czyli ten urząd nauczycielski Kościoła, nie tyle właśnie urząd, który będzie dyktował jakieś nakazy, zakazy, będzie coś interpretował, ale urząd nauczycielski Kościoła jest po to, by przekazać ten depozyt wiary. Niezachwiany, nienaruszony, niezmieniony, bo Pismo Święte się nie zmienia. Ani jedna jota, ani jedna kreska i tak dalej. Pamiętamy te fragmenty z Pisma Świętego. Dlatego, drodzy Państwo, no tak ważne jest to, byśmy słuchali naszych pasterzy, byśmy też byli wierni temu, co oni mówią, czego nas nauczają, w jaki sposób do nas kierują swoje słowa i tak dalej. I drodzy Państwo, kolejna kwestia to mowa o dogmatach naszej wiary. Tutaj mamy takie pewne pojęcia, które myślę, że warto sobie wyjaśnić, warto sobie, tak jak wspomniałem na początku, przypomnieć. A zatem mieliśmy depozyt wiary. Wrócimy do tego pod koniec katechezy. Mieliśmy urząd nauczycielski Kościoła, a teraz kwestia dogmatu naszej wiary. To punkt 88 katechizmu Kościoła katolickiego. Urząd nauczycielski Kościoła w pełni angażuje władzę otrzymaną od Chrystusa, gdy definiuje dogmaty. To znaczy, gdy w formie zobowiązującej lud chrześcijański do nieodwołalnego przylgnięcia przez wiarę przedkłada prawdy zawarte w objawieniu Bożym lub kiedy proponuje w sposób definitywny prawdy mające z nim konieczny związek. Dogmaty naszej wiary. I tak, między naszym życiem duchowym i dogmatami istnieje organiczna więź. Dogmaty są światłem na drodze naszej wiary. Oświecają tę drogę, nadają jej pewność. I na odwrót, jeśli nasze życie jest prawe, to rozum, a także serce są otwarte na przyjęcie światła dogmatów wiary. I wzajemne związki, spójność dogmatów można odnaleźć w całości objawienia tajemnicy Chrystusa. Trzeba bowiem pamiętać, że różnorodność ich związków z podstawami wiary chrześcijańskiej wyznacza porządek, czyli hierarchię prawd nauki katolickiej. Tutaj katechizm odnosi nas do kilku bardzo ważnych dokumentów Soboru Watykańskiego II, czyli Lumen Gentium przede wszystkim, a także Unitatis Red Integratio, a także Soboru Watykańskiego I, Nexus Mysteriorum. I cytuję to również Sobór Watykański II w Konstytucji Lumen Gentium. I drodzy Państwo, kwestia dogmatów naszej wiary, czasem też potocznie mówimy, to nie jest dogmat, to jest dogmat i tak dalej. Dogmaty to są również elementy tego depozytu wiary, który mamy. To są elementy wypracowane przez Kościół, przez Urząd Nauczycielski Kościoła. To są kwestie, które wydają się, jeżeli chodzi o naszą wiarę, o zasady tej wiary, oczywiste i zostają podane do wierzenia, do przyjmowania. O dogmatach też będzie szczegółowo w kolejnych, w następnych katechezach. Może nie bezpośrednio następnych, ale w dalszej części naszych rozważań nad katechizmem Kościoła katolickiego. I drodzy Państwo, na koniec dwie takie kwestie. Nadprzyrodzony zmysł wiary i wzrost w rozumieniu wiary. Nadprzyrodzony zmysł wiary. Wszyscy wierni uczestniczą w zrozumieniu i przekazywaniu prawdy objawionej, bo otrzymaliśmy namaszczenie Ducha Świętego, który nas poucza i tutaj cytat z Ewangelii według świętego Jana, prowadzi nas do całej prawdy. Ogół wierzących, czyli wszyscy ludzie ochrzczeni, nie może zbłądzić w wierze i tę swoją szczególną właściwość ujawnia przez nadprzyrodzony właśnie zmysł wiary całego ludu, gdy poczynając od biskupów aż po ostatniego z wiernych świeckich, ujawnia on swą powszechną zgodność w sprawach wiary i obyczajów. Dzięki temu zmysłowi wiary, który jest pobudzany i podtrzymywany przez Ducha Prawdy, lud Boży pod przewodnictwem świętego urzędu nauczycielskiego niezachwianie trwa przy wierze raz podanej świętym. Wnika w nią głębiej z pomocą słusznego osądu i w sposób pełniejszy stosuje ją w życiu. Czyli zmysł wiary nadprzyrodzony, coś, co otrzymujemy niejako w takim darze w związku z namaszczeniem od Ducha Świętego. Nadprzyrodzony zmysł wiary. Czyli też takie umacnianie się w wierze wspólne wszystkich wierzących, bo każdy ten zmysł wiary otrzymał, każdy go posiada. I to jest ważne, żeby o tym pamiętać i nigdy tego zmysłu wiary nie zatracić. Albo nie przykryć czymś innym, czymś, co jest mniej ważne, co bardziej nas absorbuje niż Pan Bóg i Jego sprawy, a tak często też zdarza się w naszym życiu, tak często też bywa. I wreszcie wzrost w rozumieniu wiary. To ostatni punkt, który nas dzisiaj interesuje. I zacznijmy od cytatu z Katechizmu Kościoła Katolickiego. W życiu Kościoła może wzrastać dzięki pomocy Ducha Świętego rozumienie zarówno argumentów, jak też słów depozytu wiary. I tutaj mamy trzy sposoby, w jakie to może się odbywać. Po pierwsze, przez kontemplację oraz dociekanie wierzących, którzy rozważają je w swoich sercach. Szczególnie przez dociekanie teologiczne zmierzające do głębokiego poznania prawdy objawionej. Druga rzecz, przez głębokie rozumienie spraw duchowych, których doświadczają wierzący. Słowa Boże wzrastają wraz z tym, kto je czyta. To fragment homilii świętego Grzegorza Wielkiego. I wreszcie trzecia rzecz, przez przepowiadanie tych, którzy wraz z sukcesją biskupa otrzymali niezawodny charyzmat prawdy. czyli wzrost w rozumieniu wiary, przez kontemplację oraz dociekanie wierzących, rozważających te prawdy w swoich sercach, to pierwsza rzecz. Druga, przez głębokie rozumienie spraw duchowych, które doświadczają, czy których doświadczają wierzący. I trzecia, przez przepowiadanie tych, którzy wraz z sukcesją biskupa otrzymali niezawodny charyzmat prawdy. Jest więc oczywiste, że święta tradycja, Pismo Święte i urząd nauczycielski Kościoła według mądrego Bożego postanowienia tak ściśle łączą się ze sobą i zespalają, że jedno bez pozostałych nie może istnieć, a wszystkie razem, każde na swój sposób, pod wpływem jednego Ducha Świętego skutecznie przyczyniają się do zbawienia dusz. To kwestia taka podsumowująca, czyli tradycja, Pismo Święte, urząd nauczycielski Kościoła. Te wszystkie trzy elementy stoją na straży depozytu wiary, na straży prawości tej naszej wiary. I podsumowując to, o czym była mowa do tej pory, to, co Jezus Chrystus powierzył apostołom, przekazali oni przez swoje przepowiadanie, pamiętamy poprzednie katechezy, przez przepowiadanie i przez pisma pod natchnieniem Ducha Świętego. Przekazali wszystkim pokoleniom aż do chwalebnego powrotu Chrystusa. Druga rzecz taka podsumowująca, święta tradycja, Pismo Święte stanowią depozyt Słowa Bożego. W tym depozycie, jak w zwierciadle, Kościół, który pielgrzymuje na ziemi, kontempluje Boga, źródło wszystkich swoich bogactw. I dalej, dzięki nadprzyrodzonemu zmysłowi wiary, o którym przed momentem powiedzieliśmy sobie, cały lud Boży nieustannie przyjmuje dar objawienia Bożego, wnika w nie coraz głębiej i coraz pełniej w nim żyje. I oby tak było, drodzy Państwo, obyśmy jako lud Boży, każdy z nas jako bardzo konkretna część tego ludu Bożego, przyjmowali dar objawienia, wnikali w to objawienie coraz głębiej i coraz pełniej nim żyli. Do tego też jesteśmy zachęceni przez rozważania katechizmowe. To też jest nam bardzo precyzyjnie podane w katechizmie Kościoła katolickiego i o tym powinniśmy myśleć, powinniśmy pamiętać i przygotowywać też nasze serca do tego, by nieustannie rozwijały ten depozyt wiary i były zdolne przez to do tego depozytu przekazywania.